zdaję sobie sprawę z tego, że stojąc na tym miejscu, ponoszę dużą odpowiedzialność. I ja myślę, że taka odpowiedzialność za każdym razem, kiedy te osoby jakieś stoją na tym miejscu, przemawiają i mówią, jest to jakieś brzemię. Ja dzisiaj nie będę mówił o łatwych rzeczach. Dlatego, drodzy, chciałbym, żebyśmy pomodlili, by Bóg otworzył nasze serca na Jego Słowo, byśmy mogli je zrozumieć, by Pan sprawił, by Jego Słowo było Słowem żywym, żeby to nie było ludzkie Słowo, ale żeby to Bóg przemówił do naszego serca. Dlatego zapraszam, skłońmy głowy w modlitwie. Panie, dziękujemy Ci za to, że posłałeś nam swojego Syna, Zbawiciela, ale dziękujemy Ci też za to, że nie zostawiłeś nas samych, kiedy zmartwychwstałeś i usiadłeś po prawicy tronu Bożego. Dałeś nam swojego Ducha Świętego. Ducha, który będzie mówił do każdego z nas, do serca, będzie nas wprowadzał w prawdę, mówił o sprawiedliwości, mówił o grzechu, o rzeczach, które niewygodne są dla naszego życia, ale też i Panie, proszę Cię, Boże, aby to wszystko było, Panie, z miłością, Boże, abyśmy mogli usłyszeć Ciebie, bo wiemy, że Ty, jak przemawiasz, to mówisz zawsze z miłością. Dlatego, Panie, prosimy Cię, otwórz nasze serca, przemawiaj do nas. Niech imię Twoje będzie uwielbione. Oczyszczaj nas, prowadź dla chwały Twojej w imieniu Jezusa. Amen. Moi drodzy, wybaczcie, okulary. Znowu zapomniałem okularów. Nie zrobiłem tego specjalnie, chociaż w ostatnią niedzielę mówiliśmy o próbach, których celem jest wzmocnienie naszej wiary. Dziś też będziemy mówić o pewnej próbie. Bo będziemy mówić o tym, co powinno wyróżniać chrześcijanina. Czym chrześcijanin się powinien odznaczać? Czy koszulką z napisem "Kocham Jezusa", czy aktywnością w kościele, czy może aktywnością, jak to jest dzisiaj takie popularne na stronach internetowych, a może Biblią w ręku, czy teologią. Czym powinien się charakteryzować chrześcijanin? Temat dzisiejszego kazania, nie wiem, czy jest, nie ma. Nie ma. Miłość czy sprawiedliwość? Taki jest temat dzisiejszego rozważania. W naszych poszukiwaniach tego, jak powinniśmy, co powinno nas, czym się powinniśmy oznaczać, co powinno nas charakteryzować, możemy skierować wzrok w niewłaściwą stronę. Łatwo się w tym wszystkim pogubić, co teraz się w ogóle dzieje. Dlatego też i w górnej sali, w tych osobistych rozmowach, ostatnie polecenie Jezus dał swoim uczniom. I chciałbym, żebyśmy na to polecenie zwrócili uwagę. Otwórzmy Ewangelię Jana, 13 rozdział, od 34 będziemy czytać do 35. Oczywiście dzisiaj będziemy zwracać uwagę na większe i jeszcze inne fragmenty Słowa Bożego, ale skupmy się na początek na tym tekście wyjściowym. 13 rozdział Ewangelii Jana, 34-35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali, potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Przykazanie miłości jest fundamentalnym poleceniem, jakie Bóg zostawił człowiekowi. Pierwsze przykazanie: miłował Pana Boga. Pamiętamy. Także miłość jest motywacją Boga do tego, by posłał swojego Syna. To właśnie miłość sprawiła. Tak też i relacja między tymi, którzy są odbiorcami tej miłości, też musi być miłość. Przypomnijmy sobie te dwa przykazania miłości. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Będziemy czytać od 43 do 48. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, deszcz jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tych, którzy was miłują, na jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko tych, tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czy i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec doskonały jest. Poprzeczka, którą podniósł Jezus, jest bardzo wysoka. Bo mamy miłować tych, którzy nas krzywdzą i szkodzą, którzy nas prześladują. Ale to jeszcze nie jest pełne świadectwo. Bo świat zapyta, dlaczego miałbym wierzyć waszego Boga, widząc, jak się nawzajem traktujecie? Dlatego Jezus powiedział, że ludzie będą poznawać Jego uczniów po ich wzajemnej miłości, która ma odzwierciedlać, tak jak tu czytaliśmy, charakter Ojca, który jest w niebie. Na czym zatem polega ta miłość? Jak ma wyglądać miłość, o której mówi Jezus? Jest w tym względzie wiele nieporozumień i ludzkich wyobrażeń i pomysłów, ale Jezus nie zostawił nas w niepewności, bardzo jasno i wyraźnie pokazał to na swoim przykładzie. 13 rozdział Ewangelii Jana, z którego pochodzi ten tekst, którego czytaliśmy, ten fragmenty, zaczyna się od przejmującej historii, w której mistrz, pan i nauczyciel staje od wieczerzy, składa swoje szaty, owija się prześcieradłem, nalewa wody do misy i zaczyna myć nogi swoich uczniów, a potem wyciera się prześcieradłem, którym był przepasany. To, co zrobił Jezus swoim uczniom, do głębi ich wstrząsnęło. Całkowicie przeobraziło ich obraz nauczyciela, ale też ich jako uczniów. Nie tak wyobrażali sobie chodzenie za Jezusem. Gdy szli na wieczerze, dyskutowali, tak jak dzisiaj już było wspominane, dyskutowali o tym, który z nich jest największy. Kto zajmie najbliższe miejsce przy Jezusie. A tymczasem ten, który jest większy, zachowuje się, jakby był mniejszy. Dla Piotra było to nie do przyjęcia. On nie rozumiał, jak jego pan i autorytet robi to, co może robić sługa czy niewolnik. To jest bardzo upokarzające. Jezus dzięki bliskiej relacji z Ojcem był w stanie przyjąć taką podrzędną rolę. Tylko dzięki takiej relacji my możemy doświadczyć w swoim życiu i będziemy zdolni do takich czynów. Tylko dzięki relacji z Ojcem. On umył nogi każdemu. Włączając to Judasza, który wiedział, że za pieniądze go wyda, i Piotra, który niedaleką chwilę miał go zaprzeć się wobec wielu świadków. Z powrotem zasiada i przyjmuje postawę nauczyciela i mówi ważne słowa. Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo nim jestem. Lecz jeżeli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Później dodaję, ale nie o was wszystkich to mówię. Ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni pismo. Nie o wszystkich Jezus mówił. Nie o wszystkich uczniach Jezus mówi w ten sposób i nie do wszystkich. Może mówił do wszystkich, ale nie o wszystkich mówi. Jest pewien rozdział i pewien test, który każdy z uczniów Jezusa doświadczy. Bóg uniżył się i przyjął postać sługi. Umywać nogi to nic innego, jak uniżać się. To uważać jedni drugich za wyższych od siebie, to wyprzedzać się w okazywaniu szacunku. Czynić coś, co może umniejszyć naszej wartości w oczach innych. To jest myć nogi. A jaki jest świat? Wszyscy wiemy. Czy widział ktoś takie rzeczy na tym świecie? Jest to oznaką słabości. To jest upokarzające stanowisko, ale właśnie w takich momentach bardzo upodabniamy się do naszego mistrza. Gdy w pokorze, jako równy sobie stworzenie Boże, wyrażamy wzajemną szacunek i wzajemną miłość. Świat jest głodny, bo na zewnątrz jest samolubstwo, pogoń za zaszczytami, chełpliwość, chciwość, wynoszenie się nad innych. Dla świata jest to wielkie świadectwo. Dlatego mamy miłować się nawzajem. Dlaczego mamy myć nogi jedni drugim? Każdy z nas gdzieś głęboko w swoim sercu oczekuje szacunku, zrozumienia, zauważenia, poważania. Ale droga do tego nie jest łatwa, bo miłość to handel wymienny, jeśli można było tak użyć. Okazujesz miłość i dostajesz miłość. Nie jest to łatwa droga, bo to jest to droga do uniżenia, która ostatecznie prowadzi na krzyż. Bo kto w taki sposób podąża za Jezusem, ostatecznie trafi tam, gdzie On się znalazł. Każde nasze uniżenie, oddanie pierwszeństwa czy przyjęcie podrzędnej postawy jest powolną egzekucją naszego starego człowieka. Ale wzrostem tego nowego, który się przeobraża na podobieństwo Boże. Paweł powiedział, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A życie moje w ciele jest życiem wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Faryzeusze i uczeni w piśmie przyprowadzili do Jezusa kobietę przyłapaną na pewnym cudzołóstwie, na jawnym cudzołóstwie. Wina kobiety była bezsporna, jej grzech był na tyle jawny, że ona sama nie broniła się wobec tych wszystkich ataków i oskarżeń. Nie miała złudzeń co do konsekwencji jej czynu. Za to, co zrobiła, Boża sprawiedliwość domagała się śmierci, jak napisano w prawie mojżeszowym. I z takim nastawieniem pojawił się tłum, pamiętamy tą historię, pojawił się tłum z kamieniami w rękach, by tą kobietę uśmiercić. Ale Jezus nie pozwolił, by grzesznik kamieniował grzesznika, powołując się na prawo. Kto z was jest bez grzechu, powiedział, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Gdy wszyscy odeszli, zapytał kobietę wtedy, nikt cię nie potępił? Nie, panie, odparła, i ja cię nie potępiam, idź, odtąd już nie grzesz. Są dwie cechy istoty Bożej, które w naszych głowach trudno pomieścić obok siebie, miłość i sprawiedliwość. W naszym myśleniu te pojęcia się wykluczają. Albo wierzymy w Boga sprawiedliwego, który karze, nawet uśmierca grzeszników za to, co zrobili, albo wierzymy w Boga pełnego miłości, który przymyka oko ludzkie, na ludzkie upadki, bagatelizuje grzech, akceptuje człowieka takim, jakim on jest. Krótko mówiąc, w naszym ludzkim pojmowaniu sprawiedliwość nie zna miłości, a miłość, by pozostać sobą, musi zrezygnować ze sprawiedliwości. Ale to, co zrobił Jezus w tym fragmencie, wymyka się wszelkim ludzkim pojęciom. Ten, który był bez grzechu, nie rzucił kamieniem. On jedyny był bez grzechu. On kamieniem nie rzucił, nie potępił, nie odrzucił, ale zapłacił swoim życiem za nasz grzech. Jezus jednocześnie jest miłością i sprawiedliwością w jednej osobie. W życiu każdego z nas, moi drodzy, przyjdą sytuacje i chwile, w których będziemy mogli pokazać albo swoją miłość, albo swoją sprawiedliwość. Bo można mieć rację w wielu sprawach. Można mieć biblijną wiedzę, posiadać mądrość i do jej zużytkowania. Można poznać tajemnice prawa i zasady, jakie działają na świecie i wiedzieć, jak ich używać, pomnażać dary, wpływać na innych. Ale jeżeli nie będziemy mieli miłości, to będziemy tylko miedzią dźwięczącą i takim cymbałem brzmiącym, jak powiedział Paweł. Będzie o nas głośno, będą o nas mówić i będą tym, co robimy, być może się zachwycać. Ale tak naprawdę przed Bogiem nie będzie to miało wielkiego znaczenia. Albo w ogóle nie będzie miało znaczenia. Bo Bóg jest miłością. A kto miłuje, kto nie miłuje, nie zna Boga. Dlatego przed Nim liczy się będzie tylko miłość, czy ją okazywałem. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Ten tekst powinien bardzo często być powtarzany w naszych sercach. Bo mamy problem. Bo mamy problem. Miłość nie tylko podnosi tych, którzy zawiedli, upadli czy wobec nas zgrzeszyli, ale zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość ma też właściwości ochronne, moi drodzy, bo chroni nas przed upodabnianiem się do tego świata. Chroni przed pychą, wyniosłością wobec innych ludzi. Podnosi do rangi podobnych Boga, który dał swojego Syna w ręce grzeszników, który był znieważany przez przywódców religijnych, przez swoich braci, zdradzony przez jednego z przyjaciół, opuszczony przez najbliższych i przez samego Boga. On był tym, który, gdy przyszli nieprzyjaciele, wystąpił w obronie swoich towarzyszy i poświęcił samego siebie. Oddał się w niegodziwe ręce swoich stworzeń, które znęcały się na nim i pogardzały nim. Tym, który wszystko dobrze uczynił, sprawując, że głusi słyszą, a niemi mówią, a chromi chodzą. On wreszcie został uczyniony dla nas grzechem, byśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I to wyróżnia, moi drodzy, uczniów Jezusa od uczniów tego świata. Mamy ubogich wspomagać, chorych odwiedzać, zasmuconych pogrążać w smutku, pocieszać, niedoświadczonym doradzać, bojaźliwych czynić bardziej pełnym nadziei, grzeszących upominać jak ojców, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, a wszystko to z wszelką powściągliwością i miłością, uważając, by samemu nie popaść w pokuszenie. Bośmy wszyscy jednomyślni, jak mówi Piotr, współczujący, braterscy, miłosierni. Pokornie nie oddawajmy złem za zło, ani obelga za obelga, ale przeciwnie, błogosławmy, gdyż na to zostaliśmy powołani, abyśmy odziedziczyli błogosławieństwo. To wyróżnia synów tego, odróżnia synów tego świata od synów światłości. Jak Jezus powiedział, i to było dzisiaj też już mówione, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Kiedy w tym naśladujesz Jezusa, chodzisz w światłości. Czasami to boli. Jego też bolało. Czasami doświadczymy odrzucenia, ale On doświadczył odrzucenia. Bo jeśli z Nim razem cierpimy, też razem z Nim będziemy uwielbieni. Paweł napisał, bo jeśli żyjemy, to dla Pana żyjemy. A jeśli umieramy, to dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język będzie wyznawał Boga. Tak więc każdy z nas z samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy jedni drugich, a raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Każdy z nas z samego siebie zda sprawę. Każdy z nas. Każdy z nas będzie stawiany w sytuacjach, w których będziemy albo okazywać komuś miłość, albo okazywać komuś sprawiedliwość. Ale powtórzę, tylko miłość przetrwa. Tylko miłość przetrwa. I miłość jest tym testem, jest tą próbą, która przyjdzie na Kościół Boży. Właśnie miłość. Jest takim sitem, który przesiewa to, co jest w naszym sercu jeszcze nieboże. Spośród tysięcy ludzi, którzy tłoczyli się wokół Jezusa, na szczycie powodzenia jego służby, kiedy czynił cuda i chodził, do końca przez krzyż i tą górną izbę przeszło tylko 120 osób. A przedtem były tysiące, których karmił, wobec których czynił cuda. Ale wytrwało tylko 120 dusz. Słowa Chrystusa są dla nas sprawdzianem i przerzedzają szeregi. Z wielkiej rzeszy ludzi, którzy dzisiaj wyznają Chrystusa, niewiele jest gotowy pójść za Nim do końca. Niewiele jest gotowy zaprzeć się swojego własnego ja. Niewielu chce iść za Jezusem w ten sposób, jaki On poszedł. Ale nie ma innej drogi. Większość jest zainteresowanych tylko ziemskimi korzyściami, których On udziela. Dlatego jednym z najważniejszych prób, jak mówię, i tych ostatecznych będzie właśnie miłość. To miłość sprawdza, przesiewa i oczyszcza. Za każdym razem, każdego dnia, czy zdajemy sobie sprawę z tego, czy nie, przechodzimy ten test, przechodzimy ten sprawdzian. Oby Bóg dał nam mądrość i byśmy mogli postępować wzajemnie w miłości, żebyśmy stosowali miłość w swoim życiu. Dlatego, że po miłości poznają, że jesteśmy Jego uczniami. Ta próba miłości przesiewa, oczyszcza to, co jest złe, to, co jeszcze nie jest spalone przez ogień Jego wielkiej miłości, przez ogień Jego Ducha Świętego. Dlatego umiłowani, miłujmy się nawzajem. Miłujmy się, gdyż miłość jest Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Amen.